Wczoraj, kiedy wracaliśmy z urlopu tygodniowego, przesłuchałem sobie kazania z zeszłego tygodnia Ani Chojnackiej, jak być sytym i głodnym jednocześnie. I bardzo dobre słowo, ci, którzy nie byliście tydzień temu, to możecie sobie wrócić do tego i przesłuchać, bo jest bardzo, myślę, ważne. Mam wrażenie, że też jest jakoś to związane z dzisiejszymi świadectwami, tak jakby się coś przełamało i otworzyło też w związku z tym słowem, bo to jest mocno koresponduje. I w czasie tego słowa tam jest wiele wartościowych rzeczy, ja może się do niektórych jakoś tam w czasie słowa wrócę jeszcze, ale taka jedna myśl, która mnie najbardziej uderzyła w czasie tego jej głoszenia, to była taka, że Bóg oczekuje, że będziemy Mu służyć tym, co dla nas ma jakąś wartość i coś, tym, co dla nas jest cenne. I powiedziała, że w dzisiejszym czasach, w których żyjemy, największą wartość dla nas ma czas i pieniądze. Są dwie rzeczy, na które ludzie zwracają uwagę. Tak? Chcą z jednej strony mieć pieniądze, żeby móc urządzić sobie życie tak, jak sobie wymarzyli, a z drugiej strony chcą mieć czas zagospodarowany tak, żeby to życie po prostu było wartościowe, żeby, nie wiem, urlopy, czy wolny czas, czy czas pracy, żeby był satysfakcjonujący. Już nie chodzi tylko o to, żeby mieć pracę, ale żeby to była praca, która, prawda, mnie jakoś spełnia, więc czas i pieniądze. I wiecie, i wtedy od razu zaczęły mi wyskakiwać wersety ze słowa mówiące na temat rzeczy cennych i pospolitych. Rzeczy, które są dla w oczach Boga cenne i te, które są pospolite. I wiecie, i zobaczyłem, że generalnie cała Biblia od początku do końca dzieli nasze życie, otoczenie naszego życia, służbę Bogu, odnosi to się do zboru chrześcijańskiego, do Izraela. Bóg cały czas przedstawia niejako, bo mówimy na przykład o Biblii w ten sposób, że Biblia to jest instrukcja obsługi człowieka. Znacie to, tak? Więc jeżeli stosujesz się do instrukcji, to będziesz miał dobre życie. Nawet dzisiaj rano otworzyłem portal Hołowni na temat niedzieli i on tam takie coś zamieścił, że właśnie też dokładnie te słowa, że jest instrukcja obsługi człowieka i w niedzielę musisz odpocząć, bo Biblia jest instrukcją obsługi. No, tam się szczególnie będę czepiał, że tam nic o niedzieli w Biblii nie ma, ale pomińmy te takie tam niuanse, ale generalnie raz na 7 dni, prawda, jest to instrukcja. Tak? I my o Biblii możemy w różny sposób myśleć. Ja dzisiaj chciałbym wam rzucić taką obraz Biblii w nowy sposób, jako taka książka dla rzeczoznawcy. Jak się w ogóle nazywa taka książka dla rzeczoznawcy? Według której on dokonuje wyceny. Mamy czasami samochód, chcemy sprzedać, idziemy do rzeczoznawcy, on bierze jakiś katalog, porównuje. Albo dom, prawda? Jest rzeczoznawca, ocenia. Albo biznes musi rzeczoznawca ocenić, wycenić, tak? I wiecie, ja bym chciał dzisiaj wam rzucić, nie wiem, czy to są takie książki, czy to jakieś w ogóle nazwy mają. Jak? Operat, tak? Nie wiem. W każdym razie chciałbym wam dzisiaj przedstawić Biblię właśnie w taki sposób, jako książkę, która pokazuje życie Boga, nasze życie z Bogiem, relacje, wspólnotę, Kościół, służbę Bogu, z perspektywy Biblii jako tej, która pokazuje, że pewne rzeczy mają wyższą wartość, a pewne rzeczy mają niższą wartość. Byliśmy na grillu u Łukasza i Ani Kur, tam chyba 3 tygodnie temu, i ich średni syn ma taką fajną cechę, że on wszystko, każde jedzenie pyta się mamy, czy to, co jest zdrowsze. Więc porównuje wszystko. Marchewkę z pietruszką, mamo, co jest zdrowsze, marchewka czy pietruszka. I on zawsze prawdopodobnie jakoś trafił na jakąś ważną rozmowę rodziców czy coś i teraz mu to jak czkawka się przy każdym jedzeniu odbija i się pyta, tak? Czy mleko jest lepsze, czy sok z brzozy? Co jest zdrowsze? Nie? Wiecie, ciężko na takie pytanie odpowiadać. Wiecie, mój syn też ma właśnie takie obsesje na punkcie samochodów, prawda? I w ogóle różnych rzeczy, tak? Co jest lepsze? Czasami co jest dobre, albo co jest złe. Ciężko odpowiedzieć na niektóre pytania. Wiecie, to jest świat dzieci, natomiast w naszym życiu my kierujemy się, nawet nie wiedząc o tym, kierujemy się decyzjami, jakie podejmujemy w naszym życiu, dokładnie w oparciu o taką jakąś wycenę tych rzeczy, które robimy, lub wycenę rzeczy, czasu. Patrzymy, czy coś ma wyższą, czy niższą wartość. Ja miałem kuzyna, który postanowił kiedyś się oświadczyć. Nie mi. miał dziewczynę. I wiecie, już był gotowy, żeby się oświadczyć. I gdzieś tam w ciągu ostatniego tygodnia, kiedy miał się oświadczyć, doszło do niego, że przecież on się oświadcza jednej z bliźniaczek. I się zawahał. Zawahał się do tego stopnia, że się nie oświadczył. Bo z jednej strony to były, wiesz, bliźniaczki jednojajowe, tak? Więc po prostu nie wiedział, której się w końcu oświadczy. Druga rzecz była, że zaczął zastanawiać się, która jest bardziej wartościowa. Nie mógł wybrać już. W końcu się nie oświadczył, później wziął sobie dziewczynę, która nie była bliźniaczką. Zupełnie inną, taką ładną, rudą. No, czego byśmy w życiu nie robili, to ważymy. Idziesz do restauracji i po prostu kelner przychodzi do ciebie i nie mówisz na zasadzie, daj pan coś tutaj. Proszę, tu ma pan kartę, prawda? Pan sobie wybierze. Mówię, nie przyszedłem tu książek czytać! Jeść! On ci kartofle przynosi. Ty wiesz, o to chodziło. Jesz. A on później przynosi rachunek 50 zł. I ty płacisz. Dobre kartofle były. Warte 50 zł. Porcja kartofli. Czujecie, jaki absurd jest, nie? Przychodzicie do restauracji i wybieracie. Wybieracie, patrzycie, czy mam ochotę na to, ile mam pieniędzy. Za te pieniądze, które mam, chcę wybrać to, co akurat będzie w tym momencie mam najbardziej ochotę lub to, co lubię, tak? Nie jest to taki, wiesz, nie jesteś człowiekiem, który jest po prostu jakimś, nie wiem, robotnikiem, niewolnikiem na galerach i tylko miskę wyciąga i tam plum, prawda? Jedno z dwóch dań, które przez całe życie jesz. To albo to. Albo zalewajka z zasmażką, albo zasmażka z zalewajką. O, dzisiaj zasmażka z zalewajką. No dobrze, bo mi się zalewajka z zasmażką już znudziła, wiesz. Jedno z dwóch dań. Nie, my tak nie żyjemy. I teraz w odniesieniu do życia z Bogiem, Bóg dokładnie tak samo patrzy na nasze życie i On też tak patrzy. I On mówi, żebyśmy byli Jego ludem. Żebyśmy byli Jego ludźmi. W ogóle tak, miałem też taką myśl na urlopie, taką fajną sobie zapisałem, że Bóg i Izrael, przymierze Boga z Izraelem, ze swoim ludem, było takie, że Bóg mówi, ja będę waszym Bogiem, wy będziecie moim ludem. Później przychodzi Jezus i On to pogłębia, On nie likwiduje tego, ale pogłębia i mówi, ty będziesz moim dzieckiem, ja będę twoim ojcem. Czyni to na poziomie osobistym, tak? Bardziej zbliża się. Daje Ducha Świętego każdemu. To już nie jest poziom ludu Bożego, wyznaczonych do służby, tam, tylko przychodzi i osobiście, znam owce moje mnie znają, po imieniu wzywam, tak? Kto znają mój głos, pójdą za mną, nie zginą, wyratuję je, obdarzę je dobrym życiem, tak? Indywidualnie. Ale wiesz, ale później przychodzi Grecja i to jest fantastyczne, że dzieliłem się z moimi przyjaciółmi, bo to jest coś, czego nie rozumiem, co jest dla mnie trudne, że nagle się okazuje, że najważniejsze jest to, jak wierzymy. I że ci, którzy nie wierzą w Trójce, to trzeba ich pogonić, albo spalić, albo zabić. To są pierwsze wieki, drugi, trzeci wiek. Te dyskusje się zaczynają. Dla mnie jest niepojęte. 200-300 lat. Wiesz, kiedyś jak się nawracałem, to nawróciłem się w zborze świątkowym. Po 3 latach od nawrócenia byłem w zborze takim wolnym charyzmatycznym. I w tym czasie ten wolny zbór charyzmatyczny, 3 lata po moim nawróceniu, był prześladowany przez Kościół zielonoświątkowy. I ja się zastanawiam, jak to możliwe, skoro przebudzenie zielonoświątkowe jeszcze 100 lat nie ma. I teraz wiesz, prawdopodobnie ten drugi, trzeci wiek chrześcijaństwa, oni potrafią siebie po prostu wydziedziczać, przepędzać. Ludzie po prostu, którzy są biskupami w Jerozolimie, najważniejszymi jakimiś po prostu szefami kościoła, zostają przepędzeni gdzieś po prostu do Armenii, później wracają, przepędzają innych i jest tylko jedno kryterium tego gonienia się. Chrześcijan przez chrześcijan. Czy tak samo wierzymy odnośnie pewnych rzeczy. I zaczyna się dyskusja na temat pochodzenia Boga. Czy od Matki Boskiej, czy od Boga. Czy można nazywać ją Matką Boską. Bo może on nie jest do końca Bogiem. A jak jest, to jest w czym jest. I te substancje, te istoty, to wszystko to jest po prostu kosmos. Znaczy to jest ciekawe, żeby to rozkminić. Ale staje się przerażające, jeżeli widzimy, że w tamtym czasie to prowadziło do kompletnego zanegowania ideału, jakim jest Królestwo Boże. I tej myśli, z którą przyszedł Jezus. Nagle się robi coś strasznego. Ale potem przychodzi jeszcze kolejna rzecz po tych Atenach, po tej helenizacji, a mianowicie Rzym. A w Rzymie wartość ma robienie zgodnie z zasadami rzeczy. Imperium, siła, moc, władza musi być zjednoczenie, musi być poddanie, musi być pokój. Wiecie, i my dzisiaj, kiedy jesteśmy na końcu chrześcijaństwa, my patrzymy na te wszystkie wartości, przez które chrześcijaństwo przepłynęło i my dzisiaj zmagamy się z tym, patrzymy na to i mówimy, jak my powinniśmy rzeczy robić w zborze. I teraz zobaczcie, gdzie my, jak my głęboko sięgniemy. Czy my powiemy, w zborze to dobrze, żeby był porządek. Nie, no, porządek jest lepszy niż bałagan. Wszystko dobrze. Ale jeżeli patrzymy z perspektywy historii chrześcijaństwa i Kościoła, to porządek nie jest tak wysoką wartością, jak to, co było na początku, kiedy Bóg postanowił zbliżyć się do człowieka. Bóg, kiedy czynił swój lud, to on nie likwidował różnorodności, spontaniczności. Dał swoje słowo, słowo miało przewodzić. Kiedy my już mamy tutaj, to my teraz nie możemy wyjść ze średniowiecza, ponieważ kanon prawa rzymskiego został spisany w tamtych czasach, zapieczętowany i nic nie można ruszyć, bo są pewne zasady, które są przyjęte. Później możemy pójść, no dobrze, nie, w kościele nie chodzi o porządek, chodzi o to, żebyśmy właściwie wierzyli. Czy my mamy dobrą doktrynę, czy my nie jesteśmy zwiedzeni? Bo mówi słowo, że przyjdą ci, którzy zdrowej nauki nie ścierpią i nawzbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho im łechce. Mówi do nas pastorze, jak ty do nas mówisz. To jest ten zbór prawdopodobnie, prawda? Ale patrzymy z perspektywy historii, wartości, idei, tego jak to wszystko wyglądało i patrzymy, że jesteśmy dopiero w Grecji. Czyli po prostu wiesz, co, gdzie, jak po kolei, gdzie, kto wcielony, przez kogo wcielony, czy ojciec zesłał ducha, czy ojciec z synem ducha nam dali. Prawda? Czy spożywać mamy wieczerze w Nowym Przymierzu z zakwasem, czy bez zakwasu? W prawosławiu jest z zakwasem, na łyżeczce poobdaje. W Rzymie daje przaśny. Przez wieki się kłócili o to. Był problem, prawda? Czy my prawidłowo wierzymy? My to mamy dzisiaj w naszych zborach. Bo jak ten brat wierzy? A jak on myśli? Słuchajcie, ciągle nie wróciliśmy do tego, co jest na początku. Bóg patrzy na nasze życie i dlatego daje nam swoje słowo, daje nam Biblię, po to, żebyśmy my mogli właściwie też oceniać nasze wybory, nasze życie, naszą służbę Bogu i patrzeć to, co ma dla Niego wartość. To, co jest pierwsze, przed. I teraz wiesz, kiedy my mamy, i to tytuł jest Służ Bogu w wartościowy sposób, to dotyczy również tego, ponieważ dla Boga ma to wartość, kiedy ty rozpoznajesz wartość służenia Bogu w wartościowy sposób. Sorry. Sorry za taką trzy te same słowa w jednym zdaniu. Ale to nie jest obojętne. Wiesz, my patrzymy na ludzi religijnych, tak? I mówimy, my nie chcemy mieć wspólnego nic z martwą religią, tak? To jest taki slogan w ewangelicznych kościołach. I teraz mamy pewne wyobrażenia na temat tego, co jest tą martwą religijnością. Wiesz, i nie chcę nikogo urazić, żadnej osoby, która jest, nie wiem, katolikiem, czy może tutaj jest ktoś, kto pochodzi z takiego historycznego kościoła, ale są takie, wiesz, rzeczy, których się mówi, na przykład takie przysłowia. Na przykład jest takie przysłowie: Panu Bogu świeczka, a diabłu ogarek. I my mówimy tak. A u nas żadnych świeczek. Prawda? Czyli, bo my nie religia, my relacja. Ale wiesz, świeczka to wiesz, to jest wartość. To są pszczoły, trzeba później ten wosk wybrać, ktoś musi go ulepić, ktoś musi knot zapodać, ktoś musi to sprzedać. Kiedyś, żeby kupić świece do kościoła takiego, nie wiem, w średniowieczu czy kiedykolwiek, to były poważne kwoty. Tam paląca się świeczka oznaczało, że ktoś złożył konkretną ofiarę. Dzisiaj, wiesz, msza się kończy, dzwon, ostatnia pieśń odśpiewana, ostatni akord na organach. Ja jestem na mszy, bo jestem na jakimś weselu albo pogrzebie. Nagle patrzę, światła przygasają. Dlaczego?
Licznik bije.
Nie będziemy 400 metrów kwadratowych oświetlać po prostu. Po nic. Skończyli się modlić, nie giną do domu. Kiedyś to była świeczka. Wiesz, my mamy to przełożenie na dzisiejsze czasy i z naszym życiem jest dokładnie tak samo, mimo że to nie jest świeczka, ani ogarek. My patrzymy na ludzi i mówimy sobie, a zmartwa religia, tam te krucyfiksy ozdabiają, te wstążki, te... A czy my robimy coś wartościowszego? O to chodzi. Nie chodzi o to, czy oni uprawiają religię, czy relacje, tylko czyja pobożność jest bardziej wartościowana i doceniona przez Boga. Wiesz, i zawsze, i to dotyczy również nas, naszego ewangelicznego chrześcijaństwa, mam nadzieję, że się to nagrywa i będzie słuchane w zborach w tym kraju. Dotyczy to naszego ewangelicznego chrześcijaństwa, że my dokładnie mamy taką samą tendencję, żeby uprawiać religię, ponieważ religia zawsze będzie tańsza od tego, co prawdziwe. Pan Jezus mówi o tym, żeby na przykład nie modlić się na pokaz. I mówi, że modlitwa w ukryciu ma wyższą wartość niż takie na pokaz odbieranie chwały. Więc jest ten operat, tak, który wartościuje i mówi, jak się masz modlić, to się modl tak, a nie tak. My widzimy, że prawda, idzie ktoś, prawda, we wsi, tak, jakieś wilkowyje na przykład, czy jakieś inne, idzie jakiś gościu przez wieś, przechodzi przed kościołem, zdejmuje czapkę i żegna się. Idzie dalej. I taki ewangeliczny chrześcijanin mówi, o, pobożność, na pokaz pobożność tam. Dobrze, to co nie będzie tą pobożnością na pokaz? Co będzie miał wyższą wartość? No jak on by się o tego sąsiada zatroszczył, tam jest taka, jakby jej drewna przyniósł. To już lepiej niż to, jakby się tak przeżegnał. To jest prawdziwe. To ma przełożenie na nasze życie, mimo że my nie tego rodzaju pobożności nie uprawiamy, to dokładnie tego samego rodzaju rzeczy mają miejsce w naszym życiu. Bo pytanie jest, czy my służymy Bogu w wartościowy sposób. Złoto miało przez wieki takie znaczenie, było jakby ekwiwalentem, to miało wartość. Tak, pieniądze w dawnych czasach nie miały wielkiej wartości, ponieważ inflacja je pochłaniało. Trzeba było mieć w prawdziwym kruszcu pieniądze, żeby one zachowywały wartość. Jakieś srebrne dukaty, złote i tak dalej. Nie? Więc teraz, kiedy budowano kościoły, to wszystko w złocie robiono. My dzisiaj mamy taką tendencję, jako ludzie nowożytni, patrzeć z perspektywy estetycznej, tak? Ja na przykład wolę gotyk niż barok. A od gotyku jeszcze bardziej wolę styl romański. Jest taki surowy, taki kamień, te inne kształty takie. Ale wiecie, ale dla ówczesnych, żyjących w tamtym czasie, którzy budowali to, kiedy za ich życia, to miało znaczenie, czy kościół będzie miał wysoką wieżę, czy niską wieżę. Czy będzie miał wyższą wieżę od tej, która jest w sąsiedniej wsi. Ponieważ wyższa wieża ma wyższą wartość. Niektórzy tak patrzycie na mnie, dokąd ja zmierzam. Nie bójcie się, to ja na razie tylko laski dynamitu zakładam. Jak podpalę, to jak rypnie. Na razie tylko takie małe otworki i taki trochę dynamitu wkładam. Tak. I wiesz, i teraz tak samo z tym złotem, wiesz, w baroku, tak? Jakieś kopuły ze złotem i tak dalej. Wiesz, to jest tak jakby dzisiaj wziąć i wykleić wszystko banknotami 200-złotowymi. Gęsto tak. Jak postitki. Ołtarz taki. Myśmy się powiedzieli, obrzydliwe. Jak można taki ołtarz zbudować? Z 200 naklejanych na budaprem. Można było ubogim, sierotom. Można było z tego tyle zrobić na misję, tak? Ale wiecie, dla ówczesnych, tam 200-300 lat temu, takie to miało znaczenie. Nie były lekkie rzeczy, że tam ktoś, wiesz, lipną farbą złotą gdzieś tam pomazał. Dzisiaj to są farby złote, którymi się pomazuje. Stoją takie figury malowane już od 500 lat po prostu, czy tam, nie, 500 to nie, bo to zabytek, czy takich rzeczy nie robi, ale taka figura stuletnia to ma kilka warstw złotej farby na sobie. Idziesz koło takiego Pana Jezusa i tak patrz, tu mu odpada, tu Matka Boska, tam mi coś odpadło. Jakieś po prostu trochę farby, wiesz. Ale kiedyś nie, kiedyś to miało jakąś konkretną wartość. Teraz tutaj macie naczynie złote, trzymane w ręku. Tak? Jak zajrzymy do kultu świątynnego, do Biblii, to widzimy, że u Boga dokładnie taka sama zasada obowiązywała, że Bóg nie chciał po prostu, żeby mu, a wiecie co? U nas to będzie inaczej niż u Egipcjan. U nas wartość będą miały koraliki robione z kręgosłupów żab. Zabijecie żaby, połamiecie im kręgosłupy i tam to wszystko na... Nie na rzemyki, rzemyki za drogę. Na trawkę. Na trawkę to ponadziewacie i się w te koraliki ubierzecie. I najwyższy kapłan będzie miał najwięcej tych koralików. Wiesz, jak patrzeć do tych religii neolitycznych, gdzieś do Afryki, do kamienia, to się nawet tam zgadza. No ale w Izraelu to było tak, że to miały być tkaniny drogie, to miało być złoto, bisior, jakieś skóry po prostu ze zwierząt, naczynia miały być złote, miało być to pięknie przygotowane, tak? Kapłani mieli mieć szaty drogie. Dlaczego? To nie chodziło o to, że Bóg miał pewien styl estetyczny. Spójrzcie na Biblię właśnie z tej perspektywy, którą chcę wam dzisiaj pokazać, jako z perspektywy wartości, że Bóg po prostu nadaje pewnym rzeczom wyższą wartość, a innym niższą i komunikuje się z nami w taki sam sposób i mówi: człowieku, chcesz być moim ludem? Daj mi to, co od siebie masz najcenniejszego. Chcecie być moim ludem, chcecie być moim narodem? To słuchajcie, to potraktujmy siebie na serio. Nie wiem, czy widzieliście, jest taka ilustracja komiksowa, przy okazji wyborów jest dzisiaj eksploatowana, albo jakichś dyskusji politycznych, albo jakichś ważnych rocznic patriotycznych. Chyba oryginał powstał w ogóle chyba w Anglii, natomiast teraz już jest przerabiany dla każdego narodu. Jest tak jakby taka płaszczyzna, na której jest taka łączka z kwiatkami i siedzi para młodych ludzi i taki komiks, taki obłoczek z ust płynie. Nudno w tym kraju, trzeba by gdzieś wyjechać. I później jest ta platforma, a pod spodem tą platformę, na której siedzą ci młodzi ludzie na łączce i tak rozważają, co by tu zrobić ze swoim życiem, jest zbudowana z krwawiących żołnierzy, rycerzy, którzy niosą ten świat na sobie, prawda? I chodzi generalnie o to, żeby oddać taką patriotyczną ilustrację, tak? Że my coś mamy, mówimy, to nasz kraj, to jest taki tam, ta Polska, prawda, wyjechać i żyć. I ten autor tego rysunku, tego komiksu robi taką kreskę, tak jak wiecie, żółwie kiedyś ziemię niosły, to teraz tą ziemię niosą ci, którzy umierali za tą ojczyznę i oni uciekają krwią i może krwi płynie. I to jest w takim kontraście. Ci, którzy mówią, a wyjedźmy z tego kraju i pod spodem ci, którzy po prostu, wiesz, setki lat za niepodległość i coś takiego. Nie? I to jest język, którym Bóg chce do nas przemówić. Mówi do nas, jeżeli chcesz mi służyć, jeżeli dla ciebie ma to wartość coś, to dla mnie też ma to wartość. I pamiętaj, że rzeczy, które dla mnie mają wartość, chcę, żeby one miały wartość dla ciebie. Bo wtedy tworzymy wspólnotę. Wtedy żyjemy w tym samym systemie wartości. Tutaj macie czaszę. To jest ilustracja z objawienia. Przeczytamy ją. Mam 14 wersetów, możecie liczyć, będziecie wiedzieć, kiedy się zbliżamy do końca. Z Apokalipsy. Upadły przed barankiem 4 postaci i 24 starców. To akurat był moment, kiedy księga, która miała być otwarta z tajemnicami, została przekazana barankowi. Cała ilustracja. I wtedy przed barankiem padają 4 postacie, 24 starców. I każdy z nich ma harfę i złotą czaszę pełną wonności. To są modlitwy świętych. Wiecie, nawet w objawieniu, to jest Nowe Przymierze, znowu ten element wartości jest przedstawiany. Czasza nie jest jakimś tam koszykiem, siatką, dzieżą, tylko jest złotym naczyniem, jest złotą czaszą. W tej czaszy, wiecie, zawsze czasza jest przygotowana w ten sposób, żeby to, co do niej ma jest robiona w ten sposób, żeby korespondowała z tym, który korzysta z tego naczynia, z tej czaszy, z tego kielicha i korespondowała z tym, co zawiera. Tak, jeżeli to jest kielich, z którego będzie korzystał król, to nie będzie to szklanka, musztardówka, kubek. gliniany. Tylko będzie coś cennego, tak? W tamtych czasach to była złota czasza. Czyli ten, kto korzysta z tego. Ten, kto z tego korzysta. Dlatego Słowo Boże mówi na przykład taki werset, tak, którego, o którym dzisiaj chyba go nie będę wspominał, albo będę go wspominał, tak chyba będzie wymieniony, że my mamy siebie zachowywać dla celów zaszczytnych. Wtedy będziemy tymi zaszczytnymi naczyniami. Tak? Bóg chce nas użyć. Dlatego mówi, wiesz, nie traktuj siebie jak kubek, jak nocnik. Tak? Nie chcę pić z nocnika, chcę pić z kielicha. Tak? Ale druga rzecz, że tutaj ta czasza zawiera jeszcze coś wartościowszego, a mianowicie modlitwy świętych. Modlitwy świętych mają wartość. Modlitwy zanoszone do Boga, wołanie do Boga, żeby odpowiedział, żeby się zlitował, to ma wielką wartość. Kiedy Izrael był w niewoli w Egipcie, to zauważycie, że ten przełom tej historii następuje wtedy, to jest początek Księgi Wyjścia, kiedy jest powiedziane, że Bóg usłyszał wołanie swojego ludu. I powiedział, zstąpię, zlituję się i wyzwolę ich. Tym momentem, kiedy Bóg zwrócił uwagę na rzeczy, które mają wartość, było to, kiedy te modlitwy zostały zaniesione do Niego. I wiecie, i teraz będziemy już pomału przechodzić, przeskakiwać na nasze codzienne życie, naszą wspólnotę, nasze życie z Bogiem, co ma wartość. Tak jak Ania Chojnacka powiedziała, czas i pieniądze to jest bardzo dobra ilustracja, jak służymy Bogu, jak my to mierzymy, ale będą też inne ilustracje. Więc idźmy dalej. Jak służysz Bogu? W Księdze Jeremiasza czytamy tak, 15-19. Dlatego tak mówi Pan, jeśli zawrócisz, ja zwrócę się do Ciebie. Będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Choćby oni zwrócili się do Ciebie, to Ty się do nich nie zwrócisz. Uczyniłem Cię, bowiem, dla tego ludu murem spiżowym, warownym. Będą walczyć z Tobą, ale Ci nie przemogą, bo ja jestem z Tobą, aby Cię wybawić i ratować, mówi Pan. I wyratuję Cię z mocy złych i wyrwę Cię z ręki okrutników. W ogóle, po prostu, słuchajcie, ten werset mnie rozwala przez od wczoraj. Z różnych stron na niego patrzę. Też sobie popatrz na niego, to co Bóg do Ciebie mówi. Akurat to jest mowa do Jeremiasza, tak? Do tego, który był powołany przez Boga. I Bóg mu mówi do niego, jeżeli Ty oddzielisz się dla rzeczy najcenniejszych, i usuniesz ze swojego życia te pospolite, to ja daję Ci gwarancję, że nikt Cię nie pokona, nikt Cię nie zwycięży, a ja Ciebie wyrwę z ręki każdego okrutnika i każdego, kto nastaje na Twoje życie. Zobaczcie, Bóg patrzy, Bóg mówi do niego, nie z perspektywy takiej po prostu, wiesz, takiej jak my często patrzymy z pominięciem systemu wartości. Na zasadzie po prostu, tak jak my często... Ale no weź tylko wiesz, no, tylko uwierz, no Bóg ci pomoże, uwierz, tak? Zaraz dojdziemy do tego, jaką wartość ma wiara. To będzie ostatni werset, 14, który dzisiaj przeczytamy. Może się okazać, że to jest najwartościowsza rzecz, jaką mamy w życiu. My często ją przedstawiamy jako taka, no tylko wiesz. O, wiesz. Wiesz. Łatwo powiedzieć wiesz. Ja miał kasę. Strasznie mi się podobała ta ilustracja Ani Chojnackiej z kumulacją, prawda? Kiedy człowiek wygrywa i dostaje od Boga wieniec, bo był wierny Bogu i wierzył, że wygra przez 2 dni. I mówi, masz tutaj wieniec chwały, byłeś wierny 2 dni. Ja pokazuję, że właśnie dla Boga wiara, wierność ma znaczenie, ponieważ to jest coś, co nas najbardziej dociska w naszym życiu. I Bóg mówi, daj mi to, co cenne ze swojego życia. Teraz wiecie, my żeśmy po prostu mieli takie, dawałem te ilustracje, prawda, Pana Boga, Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek, tam różne takie formy zewnętrznej pobożności. Wiecie, jak pełno tego jest w naszym życiu? My na przykład możemy stać na uwielbieniu, podnosić ręce, zamykać oczy, wytrzymać 30 minut. Ale są rzeczy... że Bóg na to patrzy, na nasze życie i mówi, słuchaj, ale czy ty w ogóle czujesz, że ty coś mi przyniosłeś? Mówi się tak czasami, ja nie lubię takiego określenia, mówi się, daj tyle, żebyś poczuł, że dałeś, jak przy okazji kolekty. Tak? To wtedy znaczy, że dobrze dałeś. Nie lubię tego zwrotu, mi się to kojarzy z takim rzucaniem się na taśmę. Takim po prostu, takim manipulowaniem tego, który zbiera pieniądze i później uleganiem tej manipulacji tego, który daje, że po prostu no dobra, dobra, poszło, poszło, urlop poszedł, poszedł urlop, kurde, mogłem mieć dobry urlop, poszułem, poszułem. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, nie wiem, czy ten sierociniec, na który dałem, czy w ogóle istnieje, może jak głupi jestem. Po prostu poczułem. Dlatego wiesz, nie lubię tego tekstu. Ale przy okazji tego słowa, jak przygotowałem, to ten werset niestety nie mógł mi wyjść z głowy. Bo chyba jest jakaś prawdziwa strona tego tekstu, mimo wszystko. Bo jeżeli ja nie czuję, że coś ma wartość, to czy to ma wartość? Ja muszę, to dla mnie musi być przede wszystkim wartość. Ja muszę wiedzieć, że to jest wartość. Tutaj się Bóg zwraca do proroka, mówi: daj mi to, co masz cennego. To, co najcenniejsze mi daj. Czyli Bóg zakłada, że on wie, co to jest cenne. I wie, co to jest zwyczajne i pospolite. Można się modlić i modlić. I można powiedzieć: tak, to się każdy może modlić. To co to znaczy? To znaczy, że to pospolita modlitwa. Ale można powiedzieć: ale tak. Tak to. Żeby tak się modlić, to trzeba tonąć. O, ten to się modli. Co on tak histeryzuje? Aha. Wszystko. Teraz, dobrze, idźmy dalej. Dobra, to za chwilę. Nikt nie jest z zewnątrz w stanie opisać i ocenić naszego życia z Bogiem, czy jest wartościowe, czy nie. To jest po prostu nie do rozstrzygnięcia na zewnątrz. Podam taki przykład materialny, tak? Tutaj mamy takie dosyć tanie pianino, żeśmy kiedyś z Łukaszem stwierdzili, że potrzebujemy jakiś klawisz mieć w kościele. Nie było kasy, a klawisz był potrzebny, więc żeśmy zrobili na Allegro i innych wszędzie, żeśmy wszystko przeszukali. Znaleźliśmy najtańszą klawiaturę dynamiczną, jaka była. 1100 zł chyba kosztowało, czy coś. Dwa kosztowało? No, dwa. Prawie najniższa półka, jaka była. A teraz sobie wyobraźcie, że teraz nagle pojawia się tu jakiś, kto rzuci jakąś dobrą taką nazwę markową. Yamaha. Co, kto da więcej? Jakiś Korg, jakieś tam, jakieś Kurtweisery. Kurtwei. I teraz z zewnątrz może to być odczytane tak i to może być prawda, czy ktoś może patrzeć i mówić: no tak, tamci po prostu w Bizancjum to złocili te kopuły. A ci tutaj jakiegoś po prostu, jakąś Yamaha, jakiegoś kurt coś tam. Komu to potrzebne jest? Gdyby to zbadać, kto dał kasę na to, albo kto to kupił i tak dalej, może się okazać, że faktycznie ten, kto to kupił, on po prostu chciał taki akt strzelisty przed pastorem zrobić. Pastorze, czuję, że naszym zborze jest potrzebne nowe pianino. My jesteśmy takim dobrym zborem, my potrzebujemy dobrego pianina. Proszę. Tylko pastor nikomu o tym nie mówi. Niech to zostanie między nami. Wiecie, jako pastor, tak jakby ktoś was do domu do was przyszedł i powiedział: kupię ci po prostu, nie wiem, samochód. Wszystkie meble wyrzuć na śmieci, ja ci wszystko kupię. Ale żeby było tak skromnie, niech to pozostanie między nami. Tak, żebyście tak, cię tak poczuli, co pastor czuje. Tak. Do końca życia siadasz na tych fotelach przez 50 lat i pamiętasz, kto ci je kupił. To zostało między wami. Nikt nie wie, kto te meble kupił. To podobnie jest właśnie z pastorem, kościołem, służbą Bogu, że tutaj ja patrzę, a tu piszę: Kurt, coś tam, Yamaha, coś tam, Korg. Ja pamiętam tego darczyńcę. Ale teraz, bo myśl była taka, czy my jesteśmy w stanie z zewnątrz ocenić to. Może się okazać, że stoi dokładnie ten sam Kurz, ta sama Yamaha, ten sam Korg. I okazuje się, że człowiek, który to dał, naprawdę dał to absolutnie z szczerego czystego serca, bo chce, żeby Bogu była oddawana chwała tak, jak mu powinna być oddawana. Nie na jakimś klepoku z trzema nędznymi brzmieniami, tylko żeby była klasa. Że jak przyjedzie jakiś po prostu wymiatacz, jakaś Misty Edwards albo jakiś inny tam Hammond, czy ktoś tam, nie znam już tych nazwisk wszystkich, to stanie tam i pierwsze co powie, to powie: wow. Jak Pan Jezus powiedział. Pan Jezus powiedział: w całym Izraelu nie widziałem takiej wiary. Pamiętacie? Tam do jednego tak powiedział. Który powiedział, żebyś tylko przyszedł, tylko powiedz słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. W całym Izraelu. Pan Jezus też stosuje tą zasadę. On wartościowuje. Pewne rzeczy mają większą wartość, inne mniejszą. I taki jeżdża taki panista, taki uwielbiacz, wymiatacz. I on po prostu mówi: wow. Taki mały zbór, a takie pianino. Zaprawdę powiadam wam. Tu się Boże rzeczy wydarzą. I się okazuje, że ten, który dał to pieniądze, czy kupił, czy po prostu, nie wiem, czy anonimowo, czy niemowo, ale dał to absolutnie, bo miał takie przekonanie, że to po prostu będzie służyło Bogu. Teraz, kto z zewnątrz to oceni, z jakiego to źródła przyszło? Z jakiej motywacji? Kogo to zaspokaja? Czy to oddaje chwałę Bogu, czy ludziom, u których w zborze ten instrument stoi? To nie jest do ocenienia zewnętrznego. Dlatego nikt nie może powiedzieć jeden do drugiego, że tak to się każdy potrafi pomodlić. Bo ty nie wiesz. Nie znasz serca, nie wiesz, w jakiej sytuacji ktoś jest. Czasami ludzie mówią: no, pastor był w szpitalu i się pomodlił. No. Niektórzy sobie myślą tak. Niektórzy sobie tak myślą: no, taki jego zawód, no. Chodzić do szpitala, modlić się o chorych, tak. Teraz może się okazać, że mi to rozwaliło pół urlopu. Wiesz, tam stałem, modliłem się i myślałem o czym innym. Tylko nikt nie jest w stanie tego z zewnątrz ocenić. Też może powiedzieć: ten brat w kościele, to on by się tylko modlił. Tylko by się modlił. Modlący się brat nasz. Lata od tego jedne. Jeszcze on to by chciał, żeby codziennie było modlitewne. I on tam będzie na tym modlitewnie, będzie się modlił. To jest ocena z zewnątrz. Bo może się okazać, że prawdziwa ocena jest taka, jak na przykład Biblia mówi, że o Symeonie, który rozpoznał Jezusa przynoszącego, czy o prorokini Annie, stwierdzili, że dniem i nocą służyli Bogu w modlitwach i postach. I dla Boga to była złota czasza z modlitwami. I tak Bóg na to patrzył. I żaden człowiek nie jest w stanie tego ocenić. Dlatego mówię o tym, żeby służyć Bogu w wartościowy sposób do was, żebyście siebie samych badali. Żeby to nie podlegało, nie było robione, żeby ktoś z zewnątrz, co nie, Biblia zabrania, Biblia zabrania robienia rzeczy na pokaz. Nie dlatego tylko, żeby po prostu, nie wiem, zgorszenia nie było, żeby nie było obłudnej religii. Ale też dlatego, i może przede wszystkim dlatego, że to my mamy sami badać nasze serca, czy my robimy rzeczy wartościowe. Żeby to podlegało naszej ocenie. Hit taki, bo zostałem po prostu poproszony na scenę po Marszu Jezusa 2 tygodnie temu. I po prostu Andrzej mnie zgarnął i: chodź, jesteś pastor, musimy zakończyć ten marsz dla Jezusa. Ja mówię: Andrzej, ale się dopiero przy Placu Konstytucji dołączyłem, na 1/3, na końcówkę. Mówi: nie jesteś pastorem, tu reprezentujesz, musisz wyjść na scenę, nie? Ja mówię: co ja mam tam powiedzieć? Mówi: każdy coś powie, tam podziękuję, coś fajnego, musimy jakoś tak klamra być, nie? Wiecie, czasami się robi tak, żeby tak wszystko dobrze było. No i stoję tam na tej scenie, mówię: Jezus, ja tam powiem, może zejdę. Mówię: ty weź za mnie, oddaj ci swój czas. Mówię: sam sobie weź, mój czas. Wiesz, nikt nie chce nic mówić przed tym mikrofon. Dobra, wychodzę, nie? Wychodzę, powiedziałem parę słów. Później mówię: fajnie, że wyszedłem, bo Iza fajne zdjęcie zrobiła. Takie fajne. Miałem takie, nie wiem, jeansy, miałem taką różową koszulę, tu białe podkoszulę, tak rękę podniosłem. Tutaj moje długie włosy tak rozwiało. Taka zieleń była na tle, taka wielka. Iza taką fotkę strzeliła. Później patrzę na Instagramie i mówię: o kurde, ale Wesley, super, warto było tam pójść. Nie? Ale jak tam stałem, miałem coś powiedzieć, to myślę, po prostu bez sensu. Schodzę z tej sceny później, poszliśmy tam gdzieś, I pastor, który masę czasu spędził po prostu, żeby to przygotować, ten marsz, żeby tam impreza się działa, on tak siada przede mną, mówi: cześć, cześć, mówi, tak patrzy na mnie i szczera zazdrość. Mówi: jak to jest, Marek, że ty się zawsze na tą scenę tego mikrofonu kręcisz? I ja po prostu, nie wiecie, co mam powiedzieć, mnie zatkało po prostu. I mówię: może dlatego, że się tam nie pcham. No i zamknęliśmy rozmowę. Wiesz. Bóg patrzy na nasze życie. I On je ocenia. I ocenia naszą służbę Jemu. I patrzy, czy my dajemy z tego, co po prostu nam zbywa, czy z tego, co ma dla nas niską wartość, czy z tego, co ma dla nas wysoką wartość. Bo ty to czujesz w sercu, czy coś ma dla ciebie wartość. To, co mówił Adam o Abrahamie, to można się nie zgadzać z tym, tak jak ja, z tym takim dawaniem do miejsca, w którym poczujesz, ale myślę, że Abraham był bardzo zintegrowany w tym dawaniu, z tym, co on w tym momencie czuł. Musiał wręcz to przełamywać, bo dla niego to był jego syn. Dobrze, to był... Teraz się rozpędzamy, były dwa wersety. Dalej. Druga Królewska 8:9. Jako dar wszelkiego rodzaju cenne towary damaceńskie załadowane na 40 tam wozów i tak dalej. Co chcę przez to powiedzieć, bo to jest najmniej zrozumiały werset z dzisiejszych wersetów. Cenę ma to, co jest rzadkością. Ten towar był z importu. Z innego kraju. I dlatego był opisany jako cenny towar. Te rzeczy, które są rzadkie, mają wartość. Te rzeczy, które są rzadkie w twoim życiu, mają wartość. A! Chcesz, żebyś to poczuł? Ludzie mówią tak: nie chodzę na modlitwy, bo nie mam takiego daru. Spoko. Zawsze byłem pastorem, który mówił: korzystaj ze swoich darów w swojej służbie. Zawsze. Największy badziew ludzie wbrew swoim darom usługujący. Bo ta siostra jest taka pobożna, niech mówi kazania. Do dobrych kazań jest potrzebny troszkę bezbożny narcyz. Wtedy kazania są dobre. Niech każdy usługuje zgodnie ze swoim darem. Wtedy wszyscy będą bardziej błogosławieni. Pobożna siostra niech pozostanie pobożna, niech szuka Pana, niech będzie solą tego zboru. Więc teraz masz dar do modlitwy. Niektórzy łapią, niektórzy łapią. Dobrze, okej. Okay. Słuchaj, żeby łapać kazania w tym zborze, trzeba 7 lat chodzić. Bo to są cenne kazania. Trzeba najpierw się dorobić warsztatu. To nie są takie kazania, co każdy zrozumie. Przepraszam was za moje durne żarty. Dobrze. Wracam do tematu. Więc teraz tak. Nie mam daru modlitwy. Ale Boże, ty mówisz wyraźnie, że po prostu ty modlitwy to gromadzisz w złotych czaszach. Że modlitwy świętych to jest to, co jest przed twoim tronem. To jest miłym zapachem dla ciebie. To jest to, czego ty szukasz, ponieważ ty szukasz, żeby człowiek poświęcił ci czas, żeby ci poświęcił uwagę, żeby się oddzielił, żeby swoje serce wylał przed tobą. Dla ciebie to ma wartość. Teraz mogę powiedzieć. Nie mam daru modlitwy, a mogę powiedzieć: Panie, modlitwa w moim życiu to jest towar reglamentowany. To jest z importu. To jest po prostu z Damaszku, to sprowadzają w karawanach raz w roku. Jak pomarańcze za komuny do Polski. I banany. Po prostu ja się słabo modlę. Panie, ja w ten wtorek idę na modlitwę. Ja nie mam daru, ja po prostu nie mam modlitw. Ja nie wiem, co ja tam będę robił. Boże, może ja tam będę stał i się ze wstydu palił przy tych stawiennikach, którzy będą ogłaszać Boże dzieła dla narodu. Ja tam będę stał jak ten po prostu zardzewiały gwóźdź z płotu będę wystawał. Na modlitwę przyszedłem. Panie, czy to w ogóle ma sens, żebym ja tam szedł? Pytanie, wiecie. Towar reglamentowany, rzadki, ma wartość. Wiecie, tak się dary opisuje. Zobaczcie, jeżeli na przykład ktoś wyskoczy z czymś w kościele i usłuży w sposób szczególny. Jakimś darem. Nie wiem, na przykład coś kupi, albo coś powie, albo coś zrobi, czego inni nie zrobili. Ktoś weźmie jakąś dziedzinę pracy w kościele, która zawsze kulała i nagle po prostu pyk, podłączy się i jak po prostu w super klockach Lego, pas, wszystko zaczyna chodzić. A przez lata nie można było tego w zborze zrobić. I mówimy, wow, wreszcie Bóg kogoś powołał, wreszcie jest dar, właściwy dar na właściwym miejscu. Wszystko zaczyna chodzić jak trzeba. Halleluja, będą z tego dzieci! Skąd taka wielka radość? A? Bo do tej pory tego nie było. Bo to jest rzadkość. Bo tego było mało, bo to był towar poszukiwany, cenny, z importu. Tak? To ma uboga wartość. Tego, czego jest mało. Tego, co jest rzadkością. Dlatego uboga cnota ma wartość. W dzisiejszym świecie cnota to jest po prostu... W dzisiejszym świecie to po prostu trzeba być... Wtedy po prostu to jest w dzisiejszym świecie. Ludzie się z tobą nie nudzą, jesteś w towarzystwie, potrafisz i zaśpiewać, i obraz namalować, i kasy zarobić, i dziewczynę poderwać, i zszokować nowym zegarkiem. Uboga to nie ma wartości. Uboga to nie ma wartości. Uboga wartość ma to, co jest rzadkością. Uboga wartość ma skromność. Wow! Skromność ma uboga wartość! Matko, co to za Bóg? Uboga ma wartość, jeżeli ktoś po prostu pielęgnuje w sobie wstyd. I potrafi się wstydzić, kiedy coś złego zrobi. To Bóg mówi i mówi, wow! Jest diament w tym człowieku. On się czerwieni. To jest cnota, to jest jakość. Nie jest taki, co po prostu goły chodzi po ulicy i się dziwi, że wszyscy na niego patrzą. To nie jest wartość. Wartość jest wtedy, kiedy ktoś się czerwieni. Kiedy słyszy komplement i nie chce tego brać do siebie, bo jest skromny. Skromność. I tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego rozwijał. Służ Bogu w wartościowy sposób. To był werset, który liczycie? Trzeci. Więc tylko 11 już. W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, drugie do pospolitych. Jeśli ktoś siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym, przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dobrego dzieła. Bez komentarzy. Samuela 26:24. Oto jak cenne było dzisiaj Twoje życie w moich oczach, tak niechaj będzie cenne moje życie w oczach Pana i niech wyrwie mnie z wszelkiego ucisku. W ogóle werset z konkordancji poprzez pisanie słowo cenne i później musiałem sam sprawdzić, o co chodzi. To są słowa, które wypowiada Dawid, kiedy miał możliwość zabić Saula w jaskini, kiedy ten oddalił się za potrzebą i był bezbronny, jego broń była odłożona. I Dawid mówi tak: jak cenne było Twoje życie, Saulu, w moich oczach, niechaj będzie cenne moje życie w oczach Pana. I niech wyrwie mnie z wszelkiego ucisku. Iż to jest to samo, co czytaliśmy w tym pierwszym wersecie, tam na początku tej obietnicy z Jeremiasza. Że jeżeli dla Ciebie Ty potrafisz właściwie ocenić wartość, to Ty też będziesz przez Boga właściwie oceniony. Patrzy na ciebie i mówi tak: słuchaj, Darek, ty to nie jesteś zwykły straganiarz sprzedający rzodkiewkę. Ja to widzę, bo ty się znasz na diamentach. Dawid mówi: Panie, ja oceniłem właściwie życie Saula i uznałem je za wartościowe. Dlatego ty uznaj moje życie za wartościowe i wyratuj mnie. Jeżeli my rozpoznajemy pewne rzeczy za wartościowe, za cenne, to i Bóg je rozpozna i w taki sposób się odniesie do nas. Jeżeli ty uważasz, że życie drugiego człowieka jest cenne, to i twoje życie będzie cenne. Wiecie, jak Ania Chojnacka tydzień temu powiedziała, że są dwie rzeczy, które są deficytowe w dzisiejszym świecie, mają dla ludzi wartość, czas i pieniądze, to ja trzecia rzecz, którą od razu pomyślałem, to myślałem drugi człowiek. Ponieważ w dzisiejszym świecie wszyscy żyją dla siebie. Próbują się jakoś tak rozepchać, zorganizować, ustawić. Mamy najbardziej organ wyćwiczony to łokcie w dzisiejszych czasach. I ten, kto potrafi się zatrzymać i uznać, że życie drugiego człowieka ma niezwykłą wartość w oczach Bożych, że to jest po prostu skarb, że to jest najwyższa wartość. No może nie najwyższa, to jest też dobre. Bo jest wyższa wartość niż życie. Ale to jest prawie najwyższe. Życie drugiego człowieka. To i my będziemy podniesieni przez Boga i nasze życie będzie docenione. Będziemy mówią sobie, mamy w sobie tę potrzebę, tą bycia ważnym, tak? To fajnie pisze, Mike Byko też o tym pisze, jako jedna z potrzeb życia człowieka, te emocje, które są dane od Boga, to co Jezus powiedział, jeżeli ktoś chce być z was wielki, tak? Niech będzie sługą wszystkim. Mamy to w sobie, że chcemy, nie chcemy być takimi zwykłymi, pominiętymi szarakami. Chcemy, żeby nasze życie miało znaczenie. Chcemy, żeby... Nie chcemy być lekceważeni. I to jest godność, która jest włożona przez Boga w nasze serce. Ale droga do tej godności nie jest takie, że ja po prostu siebie wymaluję przed innymi jako po prostu ten, który, wiecie, teraz mnie docencie. Docencie. Docencie mnie docencie. Po prostu, wiesz, jeżeli ja potrafię uznać kogoś, to wtedy ja będę uznany. Wtedy moje życie zaczyna mieć wartość, ponieważ ja potrafię zobaczyć wartość w innym człowieku, w pieniądzach innego człowieka, w czasie innego człowieka, w pracy innego człowieka, w jego rodzinie. Alleluja. To jest kultura królestwa, tak? Która właściwie ocenia. Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich cnać nie podeptały nogami swymi, nie obróciły się i nie rozszarpały was. To miałem zagwozdkę z tym wersetem przez całe lata. I sobie myślałem tak. Przychodzi do mnie ktoś na obiad. Co mu dam jeść? Jak to będzie Przemek z Kasią? Wyciągniemy tam krewetki. Jakieś tam inne smakołyczki takie zachowane na później. No ale jak przyjdzie Jolka. Darek. To Darek to jest prosty chłopak. W życiu krewetek nie jadł. Jeszcze mi tu zacznie pluć albo powie, że mi nie smakowało. To Darek dostanie drożdżówkę i fapan. Powiem wam, tak całe lata myślałem o tych po prostu wersecie. Czyli na zasadzie takiej, że po prostu... Że chodzi po prostu o coś takiego, że po prostu to, co komuś daje, to określa ten człowiek, któremu to daje. Że po prostu dla prostaka prostackie rzeczy, dla szlachetnego szlachetne rzeczy i tak dalej. Wiesz, ale to w tym wersecie nie chodzi o to. W tym wersecie nie chodzi o ocenianie innych ludzi, nazywanie ich świniami. Tylko w tym wersecie chodzi o zrozumienie tego, czym ja dysponuję. Co ja mam? Że ja dysponuję perłą. Ja dysponuję czymś prawdziwym. I ja to rozumiem. I jeżeli ja rozumiem, czym są krewetki, to ja wezmę prostego człowieka i mu dam te krewetki i powiem, słuchaj, wiesz, ile taka krewetka kosztuje? Jadłeś coś takiego? Mnie ludzie częstowali. Piliście taką kawę? Taką jest taka kawa. Najdroższa na świecie. My się śmiejemy z tego, prawda? Bo jak może być najdroższa kawa na świecie robiona w taki sposób? Niektórzy wiedzą, o jaką kawę chodzi. Ale mnie ktoś kiedyś poczęstował. Ja powiem wam, zawsze myślałem, kiedyś bym się napił tej kawy. I ktoś mnie poczęstował. Ale piłem to i sobie myślałem, kurczę, zaliczone normalnie. Nie jestem taki chami prostak, co zbożówkę całe życie. Piłem tą najdroższą kawę świata. Więc ty możesz wziąć tego przyjaciela, tego Darka i powiedzieć, słuchaj, to są krewetki. Jadłeś w życiu krewetki? Nie jadłem. Słuchaj, to, wiesz, kawior, tego typu rzeczy. Bóg tak z nami postępuje. On mówi, podejdź do mnie, podejdź do mojego stołu, ja cię zapraszam. Ja chcę, żebyś zakosztował potraw z mojego stołu. Więc kiedy tutaj jest mowa o tym, o tych perłach, to pamiętajcie, że kiedykolwiek będziecie czytać ten werset, to pamiętajcie, że tu chodzi o perły. O to, jaką wartość ma wasze życie, to co robicie ze swoim czasem, ze swoimi pieniędzmi. Nie chodzi o pozbawianie kogoś wartości. Nie, to nie dla psa kiełbasa. Nie dla kota spyrki.
Nie w tą stronę. Chodzi o to, że ja rozumiem, co ma prawdziwą wartość. Patrzę na moje życie z perspektywy wartości. I wiem, że to jest wartościowe i daję to, bo wiem, że to jest wartościowe. Hiob, perły i kryształy nie wchodzą przy niej w rachubę, bo większą wartość ma zdobycie mądrości niż perły. Teraz będą bardziej takie proste rzeczy. Możesz dziecku kupić telefon za 1000 zł, a możesz dziecko wysłać na kurs języka za 1000 zł. Co wybierasz? Kupić mu hulajnogę, czy kupić mu książkę? Co wybierasz? Z naszym życiem jest dokładnie tak samo. I on mówi, mądrość, początek mądrości jest taki, za wszystko, co masz, nabywaj mądrości. Za wszystko, co masz, nie nabywaj rozrywki. Nie rozumiesz, jaka jest wartość rozrywki, jaka jest wartość mądrości. Są takie inne wersety przeciwstawiane. Lepiej mieć po prostu ubogo, ale spokojnie, niż bogactwa i nie wiem tam. No na przykład rzućmy żrzędliwą żonę. Sorry. To nie o tobie oczywiście było. Nie wiem, dlaczego czujesz się urażona. I Biblia często tak przedstawia. Czy nie ma wartości to, żeby mieć zasobny dom? To ma wartość. Możesz pomóc swoje dzieci wychować na królów, ludzi, którzy rozumieją wartość, przebić ich do wyższego poziomu. Ale mimo tego, że ma to tak dużą wartość, są rzeczy, które mają większą wartość. A mianowicie pokój w tym domu jest większą wartością. Pokój w tym domu ma większą wartość niż zasobność tego domu. Może być ekstremalnie skromnie, ale jeżeli jest pokój, to ma wyższą wartość. Oczywiście, może być tak, że może być ekstremalnie skromnie i po prostu ekstremalnie niespokojnie. I to znamy takie sytuacje, tak? I to się nazywa rodzina patologiczna. Wszyscy, którzy mają więcej niż trójkę dzieci, ręka do góry. Tak to świat myśli, że tak to jest, prawda? Ale jest tak wiele razy, Bóg mówi, coś ma większą wartość niż inna. Dobra, zbliżamy się do końca. Dzielna kobieta, trudno o taką, jej wartość przewyższa perły. O perłach było, rzucamy przy świniach, jest coś więcej niż perły. Dzielne kobiety. Szukasz żony? Biblia mówi, zwiewna jest uroda. Ale dzielna kobieta przewyższa perły. Ale teraz jakiś mąż może powiedzieć tak. Moja żona jest dzielna. Ale pokój w domu też ma swoją wartość. Na co mi była ta dzielna kobieta? Ale trzeba by sięgnąć z kolei znowu po inny werset, żeby ten operat znowu przełożyć i żeby uznać, że jednak dzielna kobieta ma wartość. Jest taki, że życie nie zostało dane nam po to, żebyśmy w świętym spokoju sobie puszczali bąki w stołek. I dlatego dzielna kobieta ma większą wartość niż święty spokój w twoim domu. Ale to wersetu akurat nie zdążyłem przygotować. To jest kwestia wartościowania. Wiecie, ja na przykład z mojej żony jestem ekstremalnie zadowolony. Kiedy?
Kiedy siedzi w domu?
Wtedy, kiedy sięgam po ten objawiony operat. Dzielna kobieta. Moja żona zawsze, pamiętacie, kiedyś był taki król w Nowym Jorku. Oglądaliście taką komedię? I tam jedna z kandydatek dla króla była taka... On mówi, szczekaj do niej ona. Ho, 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 ho. I on jej nie chciał. I ojciec nie rozumiał. I zobacz, jaka posłuszna. Wszystko zrobi, co chce. Zaszczeka, gdzie tańczyła, śpiewała, wszystko. To jest idealna żona. Nie, nie, nie. Dzielna kobieta, trudno o taką. Ja moją żonę bardzo szanuję. Jest, ma wielką wartość. Kiedy sprawdzam jej wartość na tym Bożym Allegro, po ile chodzi? Bo dzielnych kobiet w świecie niewiele. Sięgam i patrzę, mówię, dobrze, dobrze. Ale nie chcę, nie chcę sprzedawać. Nie, nie chcę, bo na co bym wymienił? Łukasza 16:11, zbliżamy się do końca. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? to, co Ania Chojnacka powiedziała tydzień temu. Pieniądze, czas mają dla nas ogromną wartość. Bóg mówi, jest wyższa wartość. Wartość królestwa, Bożej chwały, zbawienia ludzi, uzdrowienia tego świata. Bóg na tronie. To ma większą wartość. I to jest powiedziane, czy my potrafimy to właściwie w sposób do tego podejść. Tak? Bycie wiernym w małej rzeczy, czyli w tej mamonie, w tej bycie w niewierni, w niesprawiedliwej mamonie. Tak? Jest prawdziwa wartość. Dobrze. 1 Piotra 3,4. Co ma prawdziwą wartość u Boga? Lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który ma jedynie wartość przed Bogiem. Tak? Ma wartość przed Bogiem. Co? Wewnętrzny człowiek. Cichego i prawego ducha. Na zewnątrz możesz wyglądać bardzo pobożnie, bardzo fajnie, być przyjmowanym przez ludzi, akceptowanym. Tak, a pytanie jest, jak Bóg widzi twoje serce. Dlatego szczerość przed Bogiem ma tak niezwykłą wartość, żeby być szczerym przed Bogiem. Ja wiem, wiele razy miałem taką pokusę, jako też usługujący. Myśmy przychodzili nawet na urlopie, rozmawialiśmy sobie, bo tam czas urlopu, czas refleksji, coś takiego palnę, ja mówię, wiecie, czasami tak żałuję, że jako pastor, jako taki przywódca, lider, bo że czasami nie jestem trochę bardziej bezczelny. Bo tak patrzę po konkurencyjnych pastorach niektórych, tam, nie na tej sali oczywiście, tutaj nie ma takich, ale tak patrzę w Polsce i sobie, niektórzy to tak po prostu bez pardonu, tak po prostu do celu. Ale tylko się zatrzymuję na chwilę i sobie myślę, jak ja bym się z tym czuł. Ja wiem, że to było skończone życie. To było sprzedane życie. Bo nie mam takiego daru. Żeby to zrobić, żeby żyć bez pardonu, na bezczelnego, dążyć do celu, musiałbym coś sprzedać ze swojego serca. Musiałbym zaprzepaścić to, co ma największą wartość. Czyste sumienie przed Bogiem, przed ludźmi, ma największą wartość. Cichy duch, wewnętrzny człowiek. Cichego ducha, łagodnego. To jest niesamowite. Czy tak jest z twoim życiem? I ty wiesz, to jest tak samo jak z tym pianinem. To tego nikt nie oceni z zewnątrz. Bo może być osoba, która wygląda wiele razy, wiecie, no 20 parę lat pełnoetatowej służby pastorskiej. Człowiek się zna trochę na ludziach. Niektórzy naprawdę wyglądają jak wymaluj 1 Piotra 3,4. Jeżeli jest to jeszcze siostra, a nie brat, to już w ogóle jestem łyknięty. Bo moja żona czasami przychodzi i mówi, Marek, spokojnie. Ile ty ją znasz? Ja mówię, kochana. Ona jest z Boże u nas już 4 miesiące. To jest anioł. Marek, czy ty pamiętasz, ile my byliśmy narzeczeństwem? 2 lata. A kiedy się na mnie poznałeś? Do dzisiaj ci nie znam. No właśnie. Każdy może tylko sam siebie ocenić. To z zewnątrz nie przyjdzie. Drugi będzie wyglądał jak dzikus, jak ja. Ale wiecie, jakie moje serce jest naprawdę? Wypisz, wymaluj 1 Piotra 3,4. I to mnie właśnie najbardziej boli, że nikt nie potrafi tego zauważyć. Bo tego się po prostu nie da z zewnątrz opisać. Tego po prostu nikt nie jest w stanie jak tego pianina. Cztery zostały. Dobrze, sprawdziliśmy. Weźmiesz więc strzody baranka bez skazy, którego wartość oszacujesz i przyprowadzisz do kapłana na ofiarę wynagradzającą. Wtedy kapłan dokona zadośćuczynienia za grzech, którego tamten nieświadomie się dopuścił i będzie mu odpuszczony. I to wiele takich wersetów jest z ksiąg kapłańskich. Baranek bez skazy. Tak? Przynosisz coś Bogu, służysz Bogu, to ma mieć wartość. My mamy, wiecie, ja na przykład dzisiaj nawet jechałem do kościoła, byłem po urlopie, tak? Generalnie mało wiem, co się w zborze dzieje w tych sprawach takich organizacyjnych, w tych służbach pomocy, ale dzisiaj, w związku z tym, że jestem po urlopie, więc jechałem i sobie myślę, ciekawe, czy ktoś sprzęt rozstawi. No bo byłem na tydzień na urlopie i nagle taka myśl. I oczywiście później druga zaraz myśl była, na pewno, przecież po prostu latami się o to nie martwię, dlaczego akurat po tym urlopie miałby być sprzęt nie rozstawiany. Przecież to latami ten zbór funkcjonuje. I później następna myśl była od razu związana z tym słowem. To jest cenne. To jest cenne, że ktoś wiernie przez lata wykonuje pracy to ma wartość, to jest bez skazy, to jest coś, co Bóg widzi. Znacie takie przysłowie? Pańskie oko konia tuczy. O co chodzi w tym przysłowiu? Jak szef jest na miejscu, to rzeczy idą szybciej. Nie ma kota w domu, myszy rajcują. Prezes wyjechał na urlop, nagle wydajność w firmie spada, ale atmosfera wzrasta. Atmosfera się polepsza, wydajność spada. Wiesz, i teraz jak to jest w Królestwie Bożym i przed Bogiem? Wiesz, w Królestwie Bożym i przed Bogiem jest tak, że Boga nie widać. Jego nigdy nie widać. Ludzie mówią, Marek, a to kto jest... Ja czasami jak komuś przedstawiam Andrzeja Nędzusiaka i mówię, to jest mój szef i przełożony. I wtedy ludzie, którzy jakby nie jarzą tego świata ewangelicznego, kiedyś jego zaprosiłem, bo samochód nam się zepsuł w Poznaniu, Andrzej Nędzusiak tam był i odbierał nas z domu i przyszedł do nas do domu. Wiecie, Andrzej, skromność, 300% skromności człowieka, przychodzi w sobie, Andrzej, nie, tam moja mama, o, dzień dobry, tego, wchodzi do pokoju, usiadł i ja wtedy, wiesz, ja to tak... człowieka mam tak złapanego w pełnej niewoli, to wtedy po nim zaczynam jeździć. Więc on jak już tam siedział i zdjęł, tym się. Ale chciałem wam powiedzieć, że Andrzej to jest mój kolega z pracy, a tak naprawdę to nie kolega, tylko przełożony, bo to jest biskup Andrzej, jest mój bezpośredni przełożony. I wtedy cała moja rodzina, wiesz, od razu inaczej oddychać zaczyna. Nikt nie ziewał, nikt nie chrząkał. Ale wiecie, prawda jest taka, że ja wiem, kim jest Andrzej i wiem, jaki on mój przełożony jest. W naszych ewangelicznych zborach to jest tak właśnie, ta struktura jest podzielona, że oczywiście mam dla niego wielki szacunek, jak mnie coś poprosi, to ja to wszystko zrobię i tak dalej, ale zbory są autonomiczne. Więc kto jest moim szefem? Czy to jest komfortowa sytuacja? Absolutnie. Nie ma kota w domu, myszy rajcują. Ale i strasznie niewygodna. Ponieważ Boga, mimo że nie widać, to on cały czas wszystko widzi. A moim zadaniem jest, nie widząc go, właściwie patrzeć w jego operat. I właściwie oceniać wszystkie rzeczy, które dotyczą mojego życia, królestwa i zboru i wszystkich ludzi. I cenić ludzkie życie. Wiecie, jak mandat zapłaciłem wczoraj. 50 zł, dwa punkty karne. Znak 50, jechałem 70. Myślałem, że więcej, bo mówili, że teraz to tak wszystko wzrosło, czy coś, więc jak stałem przed tym policjantem, to byłem skończony. On mi pokazał 70. Ja mówię, Jezu, jaki tam znak był, jaki tam znak, może 20 było, może 30. Ile tam? Mówi, 50 było, ja mówię, 20. Tak sobie myślałem, pchi, to już teraz przy 20 pozatrzymują. Ale patrzyłem na tego policjanta. I ten policjant się ciekawie zachowywał. On ze mną rozmawiał w taki sposób. No wie pan, no... Przykro mi, wiesz. I tak, ja mówię, dokąd on zmierza? Mówię. I tak te moje dokumenty przekłada. Ja mówię, gdzie on ma długopis? Gdzie ma bloczek z mandatami? On to tak przekłada z ręki do ręki. Tak ze mną rozmawia. No wie pan, nie powinno się. Tu pana widzieliśmy, pan tak wyskoczył w ostatniej chwili, żeby wyprzedzić. Ja mówię, ale tam nie było ciągłej. No nie było, no ale było 50, no wie pan. No. I tak wiesz. Ja mówię, o co chodzi? Mówię, o, chce mi darować. Nic w tym. Czyli sobie myślę, tam akurat w Toyotę jak mam, jak jedę tą białą Toyotą służbową naszą, to tam jest napisane Kościół Droga. Nie? Więc oni zawsze jak patrzą, tak... Ale jechałem Passatem. Ale dałem mu dokumenty Toyoty i on tam przewraca. W pewnym momencie Iza wychodzi, Marek, to nie te dokumenty! Zabrał tamten, wziął, już się wszystko zgadzało. Zwykły obywatel. Pewnie bym mnie puścił na ten Kościół Droga. Ale mu się nie zgadzało, bo rejestracja się nie zgadzała. I tak, wiesz, no ale nie chciał tak protestować. No Kościół, no. Co powiesz? Kłamie. Dobra, ale wiecie, zapłaciłem 2 punkty karne, 50 zł mandatu. Najniższy mandat, jaki w życiu zapłaciłem. Nie wiem, jak to się stało. Ale wiesz, tak z nim, on tak właśnie chodzi o ten element, że on tak próbował mi tak upominać, przekładał te dokumenty. Tak po prostu jakby mnie prosił, żebym mógł mi wypisać ten mandat. Nie? Później w końcu poszedł, wypisał, przyniósł, pojechaliśmy. I ja cały czas mówię, o co chodzi? Mówię, z tym policjantem. I nagle mi olśniło. Przecież ich szkolą. Przecież ktoś ich szkoli. Jak oni mają rozmawiać po prostu z ludźmi? Że komuna minęła. Że oni reprezentują władzę. Że jak ktoś będzie bluzgał na nich, to będzie bluzgał na całą władzę. To musi być... To jest tak jak kasjerkę się po prostu w markecie szkoli, żeby mówiła dzień dobry. I jak pana się szkoli na Orlenie, czy hot doga też. To jest... Bo ten pracownik reprezentuje firmę. Policjant, państwo, facet w Orlenie sprzedający hot dogi, całą firmę Orlen i tak dalej. I ten policjant też. I mnie olśniło. Wiesz, i teraz, kiedy my patrzymy na Królestwo Boże, jest dokładnie tak samo. Tylko, że ten, który nas szkoli, który jest naszym szefem, on jest niewidoczny. I on ci nie przyjdzie za każdym razem i powie: proszę pana, ten klient został dzisiaj źle obsłużony. Tak jak ja dzwonię na infolinię i w celu usprawnienia usług. Ta rozmowa będzie nagrywana. Jakie usprawnienie usług? Chodzi o to, żeby tych telefonistów szkolić, żeby gadali jak ludzie z klientami. To po to się to nagrywa. A od czasu do czasu, żeby tylko złapać klienta, że powiedział tak, jak powiedział, jest to nagrane. W wyjątkowych sytuacjach. A przeważnie, żeby szkolić tych... Wiesz, i teraz my jesteśmy w Królestwie Bożym. Teraz Bóg patrzy na nas. I mówi, czy my chodzimy z tym operatem w sercu? Jak my traktujemy drugiego człowieka? Baranek bez skazy. Wartość. Dobrze. Ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Mesjasza za szkodę. Lecz więcej jeszcze wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego. Dlatego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Mesjasza. Tylko i wyłącznie jest to związane z tym, że pewne rzeczy mają wyższą wartość, inne niższą. Pierwszy Tymoteusza 4,8, chyba przedostatni. Albowiem ćwiczenie ciała niewiele się przydaje. Pobożność zaś mająca obietnicę życia teraźniejszego i przyszłego zawsze ma wielką wartość. Jest niewielka wartość, niewiele coś się przydaje, coś ma wysoką wartość. Pobożność ma wielką wartość. Ostatni werset. 1 Piotra 6,8. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmucani bywacie różnorodnymi doświadczeniami. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Ku chwale i czci i sławie, gdy objawi się Jezus Mesjasz. Bóg mówi, że wartość, wielką wartość, więcej wart jest niż złoto, niż pieniądze, niż czas. Wypróbowana w ogniu wiara człowieka. Człowiek, który ma wypróbowaną wiarę, będzie podporą dla innych ludzi. Będzie Bożym współpracownikiem. Będzie długodystansowcem. Będzie gotowym się ofiarowywać i ofiarowywać to, co ma innym. Dlatego, że przeszedł próbę. Wiecie, komu ja najbardziej współczuję na świecie z wszystkich ludzi? Pastorom. Ojcom. Mężom. Mężczyznom, absolwentom techników leśnych. Mieszkańcom podwarszawskich miejscowości, właścicielom domków jednorodzinnych. Dlaczego ja akurat takiej specyficznej grupie ludzi, którą teraz wymieniłem, współczuję najbardziej? Bo to ja jestem. Wypróbowana wiara moja doprowadziła mnie do takiego miejsca współczucia tej specyficznej grupie ludzi, ponieważ sam przez te rzeczy przeszedłem. Dla Boga wielką wartość, większą niż złoto, ma wypróbowana nasza wiara. Że my do końca wytrwaliśmy i nie poddaliśmy się. I powiedzieliśmy: będę się bił. To, co Ania Chojnacka powiedziała tydzień temu. Że nie jest po prostu wielkim wyzwaniem pierwszy raz ufać Bogu, ale drugi raz. Dla tych, którzy nie byli. Pierwszego roku Bóg jej powiedział: zaufaj mi, że dam ci pieniądze na Izrael. Do ostatniego dnia wierzyła i nie dostała pieniędzy. Ale tuż przed końcem tego terminu Bóg jej powiedział: a czy w przyszłym roku będziesz mi ufała, że dam ci pieniądze? Ona po prostu, tak jak opisywała to na tym kazaniu, nie wiem jaką mimikę do tego miała, ale po prostu mówiła, bo tylko w MP3, mówiła, że po prostu, że to była najgorsza rzecz, jakiej Bóg by mógł nie oczekiwać. W momencie, kiedy nie dostała to, co miała obiecane, miała wierzyć, że za rok dostanie, będzie miała obiecane i żeby drugi raz wierzyła. To są sytuacje z naszego życia. Modlić się do skutku. Modlić się o chorych. Ludzie umierają, cierpią. Modlić się dalej. Głosić Ewangelię. Robić po raz 5, 10 to samo z nadzieją i pełną wiarą, że to ma sens. To ma w Bożych oczach większą wartość niż złoto w ogniu wypróbowane najwyższej próby. Człowiek, który zaufał Bogu i będzie szedł za Nim bez względu na wszystko. Choćby figi nie zakwitły, a urodzaj winnic by zgnił. Ja w Panu będę się radował. Będę szedł, to ma niezwykłą wartość. Ma większą wartość niż cokolwiek innego. Powstańmy. Zachęcam Cię do tego, żebyś służył Bogu w wartościowy sposób. Bóg patrzy na Ciebie. Bóg patrzy na Ciebie i po prostu On chce zmienić świat wokół Ciebie. I wokół mnie chce zmienić świat. Chce zmienić ludzi, chce przyprowadzić królestwo, chce, żeby ludzie byli zbawieni. Czy oddasz Mu to, co najcenniejsze? Pierwsze pytanie do osób, które nie oddały Mu swojego życia. Całkowicie. To jest najcenniejsze, co masz. Ja mówię, że wewnętrzny człowiek, twoje sumienie, to kim jesteś tam w głębi, to kogo tylko ty znasz, twoje prawdziwe życie, to jest pierwsze, co możesz Bogu oddać. Bóg tego oczekuje, żebyś tym Mu służył. I potem wszystkie następne rzeczy, które mają prawdziwą wartość przed Bogiem. I teraz, kiedy stoimy przed Bogiem, po prostu zrób sobie ten operat rzeczoznawcy. Oceń swoje życie w taki sposób. Spójrz na rzeczy. Co Bogu do tej pory dawałeś? Które rzeczy z tych, które dawałeś, miały prawdziwą wartość i czułeś, że Bóg też widzi to, że to są rzeczy wartościowe? Zobacz rzeczy, których jeszcze nie dałeś Bogu i nie powiedziałeś, że Mu to dajesz i będziesz Mu ufał i będziesz za Nim szedł. Byłem w takim, tam gdzie byliśmy na urlopie, był taki szlak cysterski. Zanim przyjechali jezuici, krzyżacy i tak dalej, to w Polsce byli cystersi zapraszani przez Piastów. Byli ludzie, którzy budowali klasztory, uczyli rolnictwa, rybołówstwa. Pod Wrocławiem jest kilkadziesiąt tysięcy hektarów pod wodą od czasów średniowiecza. Największa uprawa słodkowodnych ryb. To cystersi zaczęli. Wiecie, i taki był jeden taki niewielki klasztor. Akurat on należał do cystersek. Nie cystersów, tylko cystersek. Gotycki. I taki piękny krużganek gotycki, który jest udostępniony dla zwiedzających, bo reszta dalej jest klasztorem zamkniętym dla zakonnic. Specjalnie tam pojechaliśmy, bo chciałem sobie pstryknąć fotki w tym portalu gotyckim, który ma już 700-800 lat. I sobie porobiłem z tej strony, i z tej, i słońce zachodziło, i przez okno, i tak, i tak. I przyjechałem sobie i mówię, no, szkoda, że nie zbudowałem mojego domu z czerwonej cegły. Wiecie, kiedyś to zostało zbudowane w taki sposób, ponieważ to była wartościowa budowla. Dzisiaj po 700 latach ludzie, jest to na liście zabytków, jest to na szlaku cysterskim, ludzie maszą, wow, ktoś kiedyś po prostu nie zbudował z kamienia, nie ze słomy, nie z drewna, nie zgniło to. Nie zapadło się, nie było pokryte strzechą, było pokryte dachówką i dzisiaj turysta nad polskim Bożem może sobie świetną fotę strzelić i to jest po prostu zabytek. Jaką to ma wartość w Bożych oczach? Niewielką. Ale teraz wiecie, moim marzeniem jest to, żeby nasze życie kiedyś mogło być takie jak ten właśnie krużganek u tych cystersów. Że ktoś kiedyś na to będzie patrzył z tyłu i powiedział, to było wartościowe. Wiecie, jak miałem 19 lat, byłem nawrócony rok, poszedłem do księdza w mojej parafii porozmawiać, on też był na nowo narodzony, oszczony Duchem Świętym, mieliśmy super porozumienie, ja miałem 19 lat, on miał 20 parę, ponad 30 i ja mówię, słuchaj, wiesz co, tak fajnie, a co tam w domu tego? I ja mówię, no rodzice się kłócą jak pies z kotem. I on mówi, czemu się nie ja mówię, i nie rozumiem, czemu się nie rozwiodą. I ten ksiądz mi wtedy powiedział, jak już miał tyle lat, co oni, to będziesz wiedział, czemu się nie rozwiodą. Dzisiaj jedną z największych wartości, jaką mogę widzieć w życiu moich ludzi, rodziców, to, że się nie rozwiedli. Ten krużganek cysterski, gotycki, z pięknej czerwonej cegły, on po prostu będzie widziany we właściwym czasie, z właściwej perspektywy. Dzisiaj dla ciebie to są galery, mordęga, codzienność, nieodpuszczanie, niepoddawanie się, stanie w miejscu, bycie wypróbowanym, ogień, deszcz, słota, monotonia. Ale nie patrz na to. Patrz, jak to opisuje znawca życia ludzkiego. I czy to ma wartość. I wytrwaj w tym miejscu. Amen. Przechodzę do drugiego kazania. Będzie kazanie na temat wartości, cen i wszystkie te inne słowa będzie na jesieni od września. Zrobię serię. Co ma wartość w Biblii? Ale teraz już kończymy. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty mówisz do nas. Panie Jezu, proszę Cię, żebyśmy mogli naprawdę oddać Tobie to, co cenne, nie to, co pospolite. Oddać Tobie to, czego nikt Tobie nie chce oddać. Oddać Tobie to, czego inni ludzie nie oddają. Oddać Tobie to, czego w tym świecie jest mało. Czas, pieniądze, czas poświęcony drugiemu człowiekowi, właściwe ocenienie życia, tego jest tak mało. Cnotę, skromność, ciężką pracę, cierpliwość, wytrwałą modlitwę, stanie do końca, skromne życie, ciche, pobożne życie. Panie, proszę Cię, żebyśmy to byli w stanie Tobie ofiarować. Okaż nam łaskę, żebyśmy byli dawcami tych rzeczy cennych dla Ciebie. Chcemy służyć Tobie cennymi rzeczami, naszymi modlitwami. Panie, uwielbiam Cię i oddaję Ci chwałę.